Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dzisiaj jest z nami profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, a także zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale też i zapalony kibic piłkarski, więc zacznijmy od małego podsumowania zakończonych Mistrzostw Europy w piłce nożnej. No z tym wschodnim akcentem, no bo Polska oczywiście słabiutko, ale Ukraina, reprezentacja Ukrainy osiągnęła historyczny sukces. Znalazła się w gronie 8 najlepszych zespołów, stanowiąc jakąś formę niespodzianki, no bo to jednak w tym gronie mało kto pewnie spodziewał się akurat reprezentacji Andreja Szewczenki w tych mistrzostwach. Jak ten jednak sukces jest oceniany u naszych wschodnich sąsiadów?
Oczywiście jest to, ja bym określił, względny sukces, bo rzeczywiście to, że reprezentacja Ukrainy znalazła się w ósemce najlepszych drużyn jest mistrzostw Europy, jest niewątpliwym sukcesem reprezentacji narodowej Ukrainy. Należy wziąć pod uwagę, że swego czasu Ukraina była w ósemce najlepszych drużyn na mistrzostwach świata. Wtedy reprezentację prowadził Oleg Blochin, a obecnie właśnie Andrii Szewczenko. Oczywiście są to gwiazdy piłki radzieckiej, ale także ukraińskiej, bo oczywiście jeżeli nawiązujemy do tradycji piłki ukraińskiej, to trzeba wspomnieć nie tylko o Blochinie, ale także o Lobanowskim, o innych właśnie reprezentantach, oczywiście Związku Radzieckiego, ale wywodzących się z Ukrainy. Dlatego właśnie obecne tradycje piłki na Ukrainie nawiązują właśnie do tych najlepszych tradycji Dynama Kijów, Szachtara Donieck, ale także drużyn lwowskich czy właśnie z Charkowa. I rzeczywiście sport należy rozpatrywać nie tylko w kategoriach sportowych, ale także polityki. Sport jest dobrym narzędziem do kształtowania tożsamości narodowej. Jeżeli popatrzymy na tą otoczkę okołosportową tego wydarzenia, to trzeba właśnie wziąć pod uwagę przede wszystkim strój reprezentacji Ukrainy. I tutaj właśnie może nie tyle był to przytyk w stronę Rosji, ale właśnie podkreślanie tego, o czym będziemy za chwilę też rozmawiać, że Krym to Ukraina. Podkreślenie tego, że właśnie Ukraina walczy o swoją, mimo wszystko, integralność terytorialną. Że naród się koncentruje wokół sportu, ale nie zapomina także właśnie o tych rzeczach bardzo ważnych, że odbywa się de facto wojna rosyjsko-ukraińska. A zatem właśnie pytany między innymi Szewczenko, jaki jest jego stosunek do nieprzychylnych komentarzy w Federacji Rosyjskiej odnośnie strojów piłkarskich reprezentacji narodowej, powiedział, że mnie nie interesuje opinia Rosjan, Rosji, mnie interesuje opinia naszych ukraińskich kibiców. I to była najlepsza odpowiedź trenera, który także wziął pod uwagę między innymi fakt, że Ukraina jest na etapie, i do tego też będziemy nawiązywać, kształtowania swoich tradycji narodowych, państwowych. A zatem jeżeli wcześniej większość reprezentacji narodowej posługiwała się językiem rosyjskim, chociażby udzielając wywiadów, to obecnie mamy inną tendencję. Coraz częściej mamy do czynienia z wykorzystaniem języka ukraińskiego. A zatem to też bardzo ważne w kontekście kształtowania już tej nowoczesnej świadomości narodowej Ukraińców. I sport odgrywa, szczególnie piłka nożna, bardzo ważną rolę.
Szczególnie jak się odnosi sukcesy.
Dokładnie, nawet te względne. Nawet te względne,
bo też sportowo no w kilku meczach rzeczywiście Ukraińcy rzeczywiście zagrali może słabiej, no szczególnie w ćwierćfinale, aczkolwiek niewątpliwie choćby ta niespodzianka ze Szwecją wiele dobrego uczyniła.
Oczywiście, także dobry poziom gry z Holandią, ale słaby poziom gry z Austrią, no i oczywiście słaby poziom gry z Anglią, no niestety tutaj pozostawia jeszcze pewien niedosyt. Aczkolwiek właśnie tutaj reprezentacja Ukrainy była osłabiona poprzez to, iż nie pojechało kilku na zawody czołowych zawodników, chociażby Konoplianka, chociażby obrońca Popow nie mógł wystąpić. Dlatego tutaj osłabiona reprezentacja Ukrainy odniosła rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, historyczny sukces. I to nie tylko sportowy, ale także w kontekście tutaj tej wojny rosyjsko-ukraińskiej. No nie chcę użyć określenia propagandowy, aczkolwiek właśnie sukces, który pozwala cementować tą tożsamość narodu ukraińskiego.
Na pewno jakiś marketingowy, jakiś PR-owy byśmy to nazwali. Zostawmy oczywiście emocje sportowe, które już za nami. Zostawmy też te analizy po mistrzostwach ekspertom. Porozmawiajmy o polityce i dyplomacji, no bo właściwie trochę na ten temat też się w ostatnim czasie wydarzyło. Dziś chciałbym zacząć od wydarzenia bez wątpienia istotnego, które już też od kilku dni jest komentowane, wydarzenie z ubiegłego tygodnia, do którego doszło w Wilnie. Przypomnijmy spotkanie szefów dyplomacji Polski, Litwy, Ukrainy. Przypomnijmy podpisana deklaracja o wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach. Deklaracja, jak zresztą głosi oficjalny komunikat MSZ-u w tej sprawie, stanowi wyraz historycznej wspólnoty trzech państw i narodów, które w swoich działaniach kierują się przekonaniem, że bez pamięci nie można budować teraźniejszości i przyszłości w sposób trwały. A na początek mam, panie profesorze, pytanie, czy no, z jednej strony to wydarzenie, ale z drugiej strony no, cały dorobek tego Trójkąta Lubelskiego przecież, czy to jest jednak, powinno być rozpatrywane w kategoriach pewnej symboliki, pewnego gestu dyplomatycznego, czy jednak mamy do czynienia z jakimś konkretnym, namacalnym formatem realnej współpracy, znaczącym formatem współpracy międzynarodowej między Polską, Ukrainą i Litwą?
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za to pytanie. Oczywiście ono jest złożone, dlatego postaram się na tyle, na ile będzie to możliwe, w pełni na nie odpowiedzieć. W polityce symbole, gesty odgrywają bardzo ważną rolę. Dlatego oczywiście dają początek wielu inicjatywom. I w kontekście Trójkąta Lubelskiego mamy również z pewnym symbolem, nawiązaniem do tradycji Rzeczpospolitej, mówimy dwojga, ale de facto trojga narodów. I oczywiście należy ubolewać, że formuła Unii Chadziackiej nie została w pełni zrealizowana. Ponieważ gdyby została w pełni zrealizowana, na pewno mielibyśmy dzisiaj zupełnie inną rzeczywistość geopolityczną. Ale nie została zrealizowana. Natomiast jeżeli popatrzymy na te tradycje, które się kształtowały, wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego, cywilizacyjnego w okresie od XIII po XVIII wiek, to właśnie możemy powiedzieć, że te narody polski, litewski, ukraiński, ale także białoruski wiele łączy. Znany polski historyk Halecki powiedział, że Ruś to nie Rosja. Zresztą nie tylko on, ponieważ Ruś to Ukraina, obecna Ukraina, Białoruś. I Białoruś. Dokładnie. A zatem to są te tradycje. I jeżeli w odpowiedzi chociażby na artykuł albo apele Putina o tym, że Ukraińcy i Rosjanie stanowią jeden naród, młode pokolenie Ukraińców odpowiada, że nie jesteśmy braćmi, i słynna piosenka właśnie, która została zresztą napisana, czy słowa napisane przez młodą poetkę z Ukrainy, a muzykę i właśnie piosenkę wykonał zespół z Litwy, dobitnie pokazuje, że tym bardziej agresja Rosji wobec Ukrainy pokazała, że ta narracja propagandowa rosyjska, rosyjska historiografia przez wieki kształtowała mit jedności Rosjan, Wielkorusów, Ukraińców, Małorusów i Białorusinów. Ale tak na dobrą sprawę, Polacy i Litwini dzięki właśnie tej spuściźnie historycznej w tym okresie, która się kształtowała od XIII po XVIII wiek, mają więcej wspólnego, aniżeli Ukraińcy i Rosjanie. I dzisiaj odkrywamy na nowo i bardzo się cieszę, że właśnie Ukraina w tej deklaracji, o której właśnie pan redaktor był łaskaw wspomnieć, zadeklarowała przynależność do tej tradycji Rzeczypospolitej Trojga Narodów. Trojga Narodów. I to trzeba podkreślać i bardzo się cieszę, że ta formuła, ona się rozwija. Oczywiście należy
właśnie,
jeszcze sporo wysiłku.
Ten wysiłek też chcę zapytać, dlatego że no, jest mowa także o rozwoju tego formatu, pewnie też o tym porozmawiamy, ale skoro mówimy o tych symbolach i gestach, to też jak pamiętam, kiedy tutaj u nas w Lublinie na Placu Litewskim ten format został ogłoszony, ten trójkąt lubelski, no właśnie o nim świat usłyszał. Różne były opinie, bardzo wiele też sceptycznych opinii co do realnych możliwości oddziaływania tego formatu międzynarodowego. Niektórzy wręcz kpili, że właściwie co to za formuła, nic z tego nie będzie. No, piękny, miły gest, ale nic poza tym.
Panie redaktorze, mamy trójkąt weimarski. Polska była włączona w ramach tego trójkąta weimarskiego w rozwiązywanie konfliktu pomiędzy Janukowyczem, ówczesnym prezydentem Ukrainy, a opozycją. Pytanie, dlaczego właśnie partnerzy w ramach trójkątu weimarskiego nie zadbali o włączenie Polski również do formatu normandzkiego? Kwestia Nord Stream 2, czy kwestia właśnie spojrzenia Francji i Niemiec na chociażby nie tylko kwestię polityki energetycznej czy solidarności energetycznej. I możemy zadać sobie pytanie, no cóż z tego, że my mamy trójkąt weimarski? Tak, to jest potrzebny format, pozwala właśnie na przeprowadzenie konsultacji, ale czy pozwala na zrealizowanie naszych polskich interesów? Patrząc właśnie, jak Francja i Niemcy podchodzą właśnie do układania relacji z Rosją, no to śmiem twierdzić, że jednak nie. A zatem pytanie, czy mamy siedzieć, nic nie robić, czy mamy jednak podejmować pewne działania. I bardzo się cieszę, że te działania są podejmowane.
Bo myślę też, że argumenty i to, co się wydarzyło, czy dzieje od roku właśnie w kwestii trójkąta lubelskiego, też pokazuje i czy udowadnia, czy wytrąca ten argument przeciwnikom, że to będzie inicjatywa bez większego oddziaływania, no bo kilka spotkań oczywiście za nami, też ważne spotkanie na Ukrainie przedstawicieli polskiego, ukraińskiego, litewskiego parlamentu w newralgicznym miejscu przecież, pamiętamy to, więc to też pokazuje, że ta inicjatywa się rozwija i jakiś chyba realny wpływ ma, przynajmniej na pewno na podniesienie kwestii choćby ukraińskiej do rangi problemu międzynarodowego ogólnoeuropejskiego.
Oczywiście, panie redaktorze, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na, wspominałem już, działania Niemiec i Francji w kontekście układania sobie relacji z Rosją. Rosja wyraźnie destabilizuje jako państwo, mocarstwo agresywne Europę Środkowo-Wschodnią. I to jest niezaprzeczalny fakt. Nie tylko w strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy mamy to uwzględnione, że Rosja jest agresorem, ale również w strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej z 2020 roku również Rosja jest ujęta jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. I polityka Niemiec i Francji idzie w kierunku układania się z Rosją, czyli od dłuższego czasu przyzwolenia na budowanie nowych linii podziału.
Czyli trójkąt lubelski jako alternatywa, jako przeciwwaga?
Nie alternatywa, tylko właśnie do czego zmierzam, panie redaktorze. Mamy do czynienia de facto, w mojej ocenie, z tym, że Niemcy i Francja akceptują szarą strefę bezpieczeństwa na przedmurzu państw, czy Zachodu generalnie, Unii Europejskiej i NATO. W mojej ocenie Niemcy i Francja zgadzają się, że to jest rosyjska strefa wpływu. To nie jest tylko kwestia natury politycznej, ale także historyczno-tożsamościowej i stąd właśnie Putin porusza te kwestie w artykułach, w przemówieniach i tak dalej, nawiązując do jednego narodu, bo to jest argument, że to są nasze ziemie, i dlatego właśnie Zachód powinien zaakceptować, że to jest nasza strefa wpływu. I dlatego właśnie takie inicjatywy jak ABC, bukaresztańska dziewiątka plus oczywiście Ukraina albo właśnie trójkąt lubelski nie powinny stanowić, czy koncepcje Międzymorza, nie powinny stanowić alternatywy wobec struktur czy europejskich, czy euroatlantyckich, a powinny być komplementarne, powinny zwiększać bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO, ale także w miarę możliwości likwidować, zmniejszać, niwelować szarą strefę bezpieczeństwa. I Ukraina, czy na przykład Gruzja, czy Mołdawia znajdują się w takiej szarej strefie bezpieczeństwa. I Rosja celowo destabilizuje tę strefę, ponieważ umiejętnie zarządza obszarami niestabilnymi. I jeżeli Zachód zezwala, Zachód, oczywiście tutaj mam na myśli przede wszystkim Niemcy i Francję, to mamy do czynienia z pewnego rodzaju dealem, czyli porozumieniem. Bo kto sprzeciwia się przyznaniu Ukrainie na przykład planu na rzecz członkostwa w NATO? No głównie Niemcy, Francja i inne państwa. Dlatego w mojej ocenie również należy o tym mówić, podkreślać, a takie inicjatywy jak właśnie Trójkąt Lubelski, oczywiście należy włożyć jeszcze ogromny wysiłek, żeby te koncepcje, jako jeszcze raz pragnę powtórzyć, komplementarne względem procesów integracji europejskiej i euroatlantyckiej, wypełnić wypełnić po prostu poprzez realne inicjatywy, które zostaną zrealizowane.
Chociaż też w tej deklaracji jest mowa o tej wypracowaniu tej mapy drogowej, tych rozwiązań, więc to się de facto dzieje.
Dokładnie. I w mojej ocenie jest to wartość dodana. Oczywiście przyjdzie moment i podejrzewam, że w okresie 5 lat, kiedy trzeba będzie powiedzieć, no należy zweryfikować, co zostało dokonane. Czy na przykład ropociąg Odessa-Brody Gdańsk został ukończony. Czy właśnie systemy energetyczne Ukrainy zostały połączone z Polską i Litwą? Czy są właśnie korytarze transportowe? Na przykład Gdańsk, Warszawa, Lublin, Lwów, Odessa albo Warszawa, Lublin, Kijów, Charków zostały właśnie wybudowane. To są te realne, później oczywiście od nogi do Wilna.
Ale do tego potrzebna jest współpraca, oczywiście nie tylko na tym poziomie dyplomatycznym, tylko realnym, konkretnym. Ale o tym także mówi Zbigniew Rauby, polski minister spraw zagranicznych. To znaczy on mówi, że oczekuje, że jest taka wola, żeby kolejne resorty przyłączyły się do tego formatu, zaangażowały się nie tylko na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ale właśnie kolejnych ministerstw, czy obrony, czy kultury.
Oczywiście. I tutaj zgadzam się w pełni z panem, panie redaktorze, że dialog polsko-ukraiński, czy właśnie w ramach trójkąta polsko-litewsko-ukraiński w dużym stopniu został zdominowany wcześniej przez prezydentów państw, ale także właśnie przez, może nie tyle zdominowany, co prowadzony, i to dobrze, że jest prowadzony przez ministrów spraw zagranicznych. Ale trzeba pójść dalej. Powinny być stale spotkania premierów Polski, Litwy i Ukrainy. Celem, no właśnie, realizacji, materializacji tego właśnie partnerstwa polsko-litewsko-ukraińskiego. Oczywiście mamy symbole, mamy przykłady. Stacjonującą w Lublinie właśnie brygadę polsko-litewsko-ukraińską. Ale właśnie to gospodarka, projekty infrastrukturalne będą wytyczały właśnie albo będą stanowiły o potędze tego właśnie trójkąta, który nazywamy trójkątem lubelskim. Nawiązującym, i to też bardzo ważne, do tradycji dziedzictwa historycznego, do tradycji kulturowych, ponieważ jeżeli popatrzymy na działania prowadzone przez Rosję wobec Europy Środkowo-Wschodniej, to mamy także do czynienia z tak zwaną wojną informacyjną, ale także wojną pamięci. I w deklaracji między innymi również o tym się wspomina. Między innymi o zwalczaniu propagandy dezinformacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
Naszym gościem jest dziś w studiu wschodnim profesor Walenty Baluk, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, a także dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. My do naszej rozmowy wracamy w studiu wschodnim za kilka chwil.